Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
Michał Podrześnik, dzień dobry. 24 minuty pozostało do godziny 10. Ludzie i pieniądze na antenie Radia Gdańsk. W studiu goście pan Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Artur Kiełłasiński, publicysta Strefy Biznesu i portalu i.pl.
Dzień dobry.
Panowie, tak w skrócie, paliwowy kryzys w Rosji. Benzyna 95 w hurcie podrożały od początku roku o 74%, diesel o 58%. No mamy skutki i słabego rubla, i wojny na Ukrainie, no i problemów wewnętrznych w Rosji. Jak prognozujecie, jak to może wyglądać za jakiś czas? Bo tak jak mówiła Unia Europejska, te sankcje na początku dużo nie dawały. Teraz już widać, że ten kryzys może mocno uderzyć Rosję.
To było do przewidzenia, to znaczy w krótkim okresie czasu na pewno sankcje nie miały takiego wpływu na to, co się dzieje w Rosji. W dłuższej perspektywie skutki zaczną być odczuwalne. W tej chwili to właśnie widzimy. Spadek cen rubla, wysokie ceny ropy na giełdach. To powoduje, że eksporterzy, producenci paliw rosyjskich przerzucili się na eksport ropy. Próbują tą ropę wypychać. Tym bardziej, że rząd Putin ograniczył dofinansowanie lokalnej ropy dla swoich mieszkańców. To znaczy spółki paliwowe miały wsparcie rządowe.
Rekompensatę.
Rząd wspierał ich finansowo. W tej chwili ograniczono to ze względu na wojnę. No, też nie mają tyle pieniędzy. Ograniczono. Tam są inny cel jakby w tej chwili wydawania środków bardziej na zbrojenia. I skutki są odczuwalne w tej chwili takie, że eksporterzy zaczęli wypychać tą ropę na zewnątrz, co było dla nich opłacalne, nie do końca dla mieszkańców. No i no wiadomo, to zdenerwowało oczywiście rządzących, w tym Putina, który
mówił wprost, że musi
w tej chwili wkroczyć do akcji i ograniczyć eksport ropy, aby ci producenci sprzedawali taniej lokalnie.
Na rynek wewnętrzny. Artur Kiełłasiński.
Po pierwsze, tutaj bardzo dobrze i trzeba to podkreślać, to jest pośredni efekt działania sankcji. Myśmy się spodziewali w lutym, marcu zeszłego roku, że te sankcje coś zrobią z gospodarką rosyjską. No to nie jest tak. Każda gospodarka ma pewne zapasy, są pewne zasoby, są pewne rozwiązania awaryjne i widać było, że Rosja na początku pozornie przynajmniej nie przejmowała się tymi sankcjami. Natomiast widać już w tej chwili, że sankcje i technologiczne, i finansowe po prostu działają. Na to wszystko, co mówicie panowie o sytuacji na rynku paliwowym, nakłada się coraz wyższa inflacja w Rosji. Jest gwałtowne osłabienie wartości rubla na rynku międzynarodowym. A jeszcze przypomnijmy, to nie jest taki zupełnie wolny handel, dlatego że są znaczące ograniczenia i mimo tych administracyjnych ograniczeń rubel i tak słabnie. On jest praktycznie tak słaby jak w lutym ubiegłego roku. Potem się przejściowo, pozornie wzmocnił, natomiast rosyjski bank centralny nie jest już w stanie utrzymać wartości tej waluty, więc tam tak naprawdę w tej gospodarce jest bardzo dużo punktów takiego napięcia, bardzo dużo elementów niepewności, rosnąca inflacja, coraz niższe zasoby, więc ja mam nadzieję, że tam będzie tylko więcej chaosu. A tak mi się przy okazji, jak rozmawiamy o braku paliwa w Rosji, przypomina taki dowcip sprzed wielu lat, że gdyby komuniści zarządzali Saharą, to po 10 latach zabrakłoby tam piasku, tak? No jeżeli w Rosji brakuje nawet na rynku wewnętrznym paliwa, to rzeczywiście pokazuje, jak to niewydolna i źle zarządzana jest gospodarka.
Dodam jeszcze, że skutkiem pośrednim prawdopodobnie tych różnych problemów wewnętrznych, które ma Rosja, jest to, że są sygnały, które też wyczytały medialne, o gotowości zakończenia tej wojny. To znaczy Putin nawet wspomniał, że jest gotowy usiąść do rozmów pokojowych. Oczywiście przedstawia swoje żądania, które w tej chwili są niewykonalne i zbyt wygórowane, ale to jest sygnał, że Rosja jest gotowa usiąść prawdopodobnie, nie wiem czy w najbliższej przyszłości, ale w pewnej perspektywie czasu do rozmów pokojowych.
To te sygnały Rosja wysyła sprzeczne, bo znowu nieoficjalne informacje mówią o tym, że po raz pierwszy od wieków tak naprawdę większy budżet trafi na wojsko niż na programy społeczne w Rosji. Takie nieoficjalne informacje też się pojawiają, więc być może dojdzie nawet do jakichś społecznych rozruchów, społecznych protestów.
Ja myślę i mam taką głęboką obawę, to jest bardziej kwestia już polityczna oczywiście, że część społeczeństwa w Rosji jest tak ogłupiała przez propagandę, że nie będzie podejmowała żadnych działań przeciwko Putinowi, a druga część, ta bardziej świadoma, jest tak zastraszona, bo my przypomnijmy, tego już teraz nie widać, ale działania rosyjskich służb wewnętrznych, OMON-u rosyjskiego, no są skrajnie brutalne. Tam za słowa krytyki można na wiele miesięcy trafić do aresztu. Tam tak naprawdę jest taka brutalna dyktatura i ja się obawiam, że takie szerokie kręgi społeczeństwa rosyjskiego raczej się dostosują do nowej sytuacji, niż się jawnie zbuntują. Tu musi wyjść jakiś impuls, czy ze strony armii, czy ze strony politycznego otoczenia Putina. Nie sądzę, żeby Rosjanie potrafili zrobić porządek z tą podłą władzą. Natomiast oczywiście wszystkim nam bym tego życzył.
I ostatnie słowo, Tomasz Liman.
Myślę, że realna szansa byłaby taka, jak my mieliśmy. To znaczy, ja przypomnę, nasz naród zbuntował się przeciwko systemowi z powodu braku chleba, braku zasobów, pustych półek i to był ten impuls, więc w Rosji może być podobnie. Jeżeli będzie taki impuls, że zaczyna się od paliw, ale może zacznie się od innych rzeczy. Inflacja, która się cały czas nakręca. Jeżeli będzie brakowało żywności, będą problemy z tego tytułu. Być może będzie ta iskra, która popchnie Rosjan do buntów.
I aby ten bunt nastąpił i aby zmiana na stanowisku dyktatora nastąpiła szybko. Zostawiamy Rosję, wkraczamy do Unii Europejskiej. A ta pracuje nad rozwiązaniami, które mają zagwarantować większe bezpieczeństwo pracownikom platform internetowych. Tutaj pojawia się takie określenie gig workerzy, czyli pracownicy dorywczy. To kurierzy, dostawcy jedzenia czy kierowcy. Unia planuje, by mieli oni bezpieczeństwo zatrudnienia i pojawia się prawne pojęcie domniemania zatrudnienia na etacie. Z czym może się wiązać wprowadzenie takiego prawa, no i uregulowanie tego rynku, który w tej chwili jest trochę takim dzikim zachodem? Tomasz Liman.
Generalnie temat jest dosyć skomplikowany, ponieważ ja przypomnę, że tego typu umowy są umowami pomiędzy pracodawcami a pracownikami, tak? Nie pytanie, czy pracownicy wszyscy chcą przejść na tego typu umowy. W wielu przypadkach im jest wygodnie, by mieć
pracę z dnia na dzień,
mieć pracę niezobowiązującą na zasadzie, że może pracować dla kilku platform, bo tutaj mówimy o platformach sprzedażowych, głównie dla gastronomii, ale nie tylko, chodzi tutaj o kurierów. To jest praca bardzo często dla młodych ludzi, dla studentów.
Albo dla obcokrajowców.
Albo dla obcokrajowców. A to ich przywiązuje do miejsca świadczenia tych. Jeżeli mówimy tutaj o pracy na etacie, przywiązuje ich do miejsca, a oni nie zawsze tego chcą. Więc to jest bardzo skomplikowane. Więc moim zdaniem nie powinno się narzucać z góry tego typu rozporządzeń. To powinno być elastyczne, ale oczywiście z poszanowaniem praw.
No właśnie, składki zdrowotne, ubezpieczenie.
Oczywiście, ale to można inaczej rozwiązać, oczywiście, ale nie w formie przywiązywania do etatu, bo nie wszyscy sobie tego życzą. Więc to powinno być na pewno elastyczne, ale z poszanowaniem praw pracowników.
Artur Kiełbasiński.
No my się tutaj trochę pokłócimy. Zacznijmy od tego, że najpierw były bardzo długie badania prowadzone między innymi przez profesor Tomaszewską z Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie mowa była o sytuacji w Unii Europejskiej tak zwanych biednych pracujących. No i wydawać by się mogło, że ci biedni pracujący to są ludzie wykonujący proste prace fizyczne, jacyś robotnicy budowlani czy ktoś taki. No nie, no okazało się, że największą grupą są właśnie ci ludzie, którzy współpracują z tymi nowoczesnymi platformami elektronicznymi. I tu I to jest jakby geneza tych rozwiązań, nad którymi pracuje teraz Unia Europejska. Ja się zgadzam, że tu powinniśmy być elastyczni, dlatego że tu trzeba jasno powiedzieć, kiedy taki człowiek współpracujący, czy grupa ludzi współpracujący z platformą to jest firma, a kiedy to jest pracownik. Jeżeli jest ta swoboda zmiany, jednego dnia pracuje dla X, a drugiego dla Y, to jest w sposób oczywisty prowadzenie biznesu i tutaj powinna być procedura zarejestrowania własnej firmy, takiego swobodnego działania na rynku. Natomiast no, generalnie nie o to chodzi. Generalnie chodzi o to, że ludzie, którzy wiążą się z tymi platformami, nie mają pewności, ile godzin przepracują, nie mają pewności, ile zarobią, nie mają tego wszystkiego, o czym pan Tomasz wspomniał, czyli kwestia składki zdrowotnej, składki emerytalnej.
Minimalne wynagrodzenie.
Tam urlop ojcowski. Urlop ojcowski to już jest wyższa szkoła jazdy. Nie mają czasami prawa zupełnie do urlopu i tutaj przydałoby się uregulowanie, żeby po prostu tych ludzi traktować jak pracowników. Być może rzeczywiście z pewnymi elastycznymi elementami, być może bez na przykład planowania, bez szczegółowego grafika, bo ktoś może nie chcieć, jest studentem, ma inne zajęcia, więc może nie chcieć akceptować grafika na tydzień czy na dwa tygodnie, może zgłaszać się do pracy z dnia na dzień. I to wszystko trzeba uwzględnić. Natomiast jak ja słucham tego straszenia, że dostawy będą o 30-40% droższe, że będzie gorzej, no tak, ale my dzisiaj korzystamy z tych tanich dostaw trochę kosztem tych ludzi, którzy nawet jeżeli dzisiaj się godzą na takie warunki, to patrząc w perspektywie kilku lat ich emerytury czy właśnie ubezpieczenia zdrowotnego, no oni ponoszą bardzo wysokie osobiste koszty tego, że się godzą na taką pracę. Więc zgadzając się z panem Tomaszem, że to musi być elastyczne, że tutaj nie ma prostych rozwiązań, że komuś narzucimy etat, masz pracować 40 godzin w tygodniu. Nie o to chodzi. Też rozkład pracy, no bardziej w weekendy się pracuje, na przykład dostarczając jedzenie niż w innych dniach.
I raczej popołudniami.
I raczej wieczorami czy popołudniami. No ale też musimy zadbać o to, żeby te platformy nie były symbolem takiego śmieciowego pracowania.
Co ciekawe, jedna z platform zgadza się z tymi rozwiązaniami, z dużych platform, które dostarczają jedzenie, zgadza się z planem Unii Europejskiej, żeby jednak ten rynek uregulować, że widzą ten problem.
Oczywiście rynek powinien być uregulowany z poszanowaniem pracowników, ja to podkreślę, ale nie może być z kolei jakby takiej narzuconej biurokracji, że te przepisy, które będą wdrożone, będą musiały zostać wdrożone we wszystkich państwach europejskich, na tych zasadach. Każde państwo ma inne. Pan wspomniał o urlopie ojcowskim. No w innych państwach tego nie ma, no więc jak to dostosowywać? To musi być generalnie system elastyczny, dostosowany też pod prawo lokalne, które u nas obowiązuje, ale też oczywiście na to zwracam uwagę z poszanowaniem pracy tych ludzi, którzy tam pracują. Czyli ale te składki zdrowotne, emerytalne i tak dalej.
To też, żeby pana Tomasza uspokoić. Te rozwiązania unijne, one z reguły są rozwiązaniami minimalnymi, tak? To znaczy to, w jaki sposób to zostanie uregulowane, wdrożone do prawa krajowego, to już jest pozostawione ustawodawcom w poszczególnych państwach, więc to będzie pewna platforma minimum, a ja sobie pozwolę też na taką analogię z tym. Ja pamiętam, jak były zapowiedzi uregulowania sytuacji pracowników, przede wszystkim Ubera, tak? I proszę państwa, no tu były wypowiedzi przedstawicieli branży, koniec świata, Uber nie będzie działał, nie będzie funkcjonował. Ale też u nas działa. Te samochody zostały oznaczone, co kiedyś oburzano się, dlaczego mają być oznaczane. Zostały wprowadzone w taki obieg oficjalny i nagle się okazało, że nic złego Uberowi się nie stało, tym kierowcom się nie stało, a co więcej w kontekście niektórych patologicznych wydarzeń, akurat nie w Trójmieście, ale na przykład w Warszawie, bo czasami o tym czytamy, to, że te samochody są zarejestrowane, że ci ludzie są oficjalnie zarejestrowani, są związani z firmą, no pomaga w zwalczaniu pewnych patologii, które akurat w stolicy dość często mają miejsce.
To zostawmy rynek, który będzie uregulowany, no bo to się stanie prędzej czy później. Mi się wydaje, że bardziej później niż prędzej, bo rzeczywiście jest tutaj trochę niejasności i trochę spraw do wyjaśnienia. I teraz popatrzmy na rynek, który kompletnie nie jest regulowany, czyli rynek kryptowalut. Badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ostatni raport informuje o tym, że o istnieniu kryptowalut słyszało ponad 94% badanych Polaków. A co piąty, korzystający z tego typu walut, padł ofiarą oszustwa. Tomasz Liman.
No, kryptowaluty cały czas jakby to jest jedna wielka niewiadoma. No, mówi się, że przyszłościowo kryptowaluty zastąpią pieniądz oparty na złocie, twardy pieniądz. Czas pokaże, może tak się stanie. Na tą chwilę kryptowaluty pełnią bardziej rolę aktywów, czyli pole inwestycyjne niż wymiany
i bardziej dla hobbystów.
Bardziej dla hobbystów.
Dla ryzykantów, czyli nie hobbystów.
Czyli jest to trochę połączone, może trochę z giełdą, trochę na innych zasadach, ale giełda. Czyli kupuje się kryptowalutę, ktoś chce na tym zarobić, pójdzie to w górę, w dół. Niektórzy tracą, niektórzy zarabiają. W każdym razie rzeczywiście te kryptowaluty no, generalnie się rozwijają, ale w związku z tym, że to jest pewna forma inwestycji, inwestycje zawsze są podatne na pewne ryzyka i rzeczywiście ryzyka oszustw, ryzyka spadku kursu, tak jak na giełdzie, więc akurat to mnie jakoś nie dziwi. Na razie prym wiodą jednak te twarde waluty, rynek finansowy, który mamy. Czas pokaże, czy to się zmieni.
Artur Kiełłosiński. Co ciekawe, posiadanie kryptowalut deklaruje 12% Polaków w wieku produkcyjnym. To nie jest mało.
To znaczy... Ja bardzo często mówię, że w przypadku takich badań mam wątpliwości, ja co do tej liczby mam bardzo poważną wątpliwość, czy rzeczywiście 12%, jeżeli tak by zakładać, to by oznaczało, że około 3 milionów dorosłych Polaków posiada kryptowaluty. Ja wątpię, czy tyle osób tak naprawdę rozumie, na czym to polega. Ja mam wrażenie, że kryptowaluty najlepszy okres mają za sobą. One bardzo rosły na bazie tego kryzysu finansowego lat 2008-2011. Wtedy była taka w ogóle ideologia, państwa się nie sprawdziły, banki centralne się nie sprawdziły, więc
klasyczny
my teraz...
pieniądz też, tak,
klasyczny, dokładnie, więc my teraz pokażemy na czym, o co tu chodzi, po czym się okazało, że głównie jest to finansowane, używane do finansowania tak zwanej szarej czy czarnej gospodarki, więc tak naprawdę szerzej to się nie przebiło. Zgadzam się absolutnie z przedmówcą, że to jest bardziej element pewnej spekulacji inwestycyjnej. Spekulacja nie musi być tu traktowana pejoratywnie, to jest po prostu pewna gra rynkowa, natomiast tych kryptowalut będzie się pojawiało coraz więcej, no bo niektórzy ludzie zrobili fortuny, realne fortuny na Bitcoinie, to teraz jest taka pokusa, żeby wprowadzać kolejne własne, alternatywne. Przecież tutaj rynek tego nie reguluje, tych kryptowalut może być nieskończona liczba, natomiast jeżeli mówimy o inwestowaniu, ja wychodzę z założenia, że człowiek nie powinien inwestować w coś, czego dokładnie i precyzyjnie nie rozumie i w tym momencie, no jednak bym przestrzegał przed kryptowalutami.
No właśnie, skoro mówimy o przestrzeganiu, czy nie uważacie panowie, że powinna być jakaś akcja edukacyjna, informacyjna, mówiąca o niebezpieczeństwie? Takie akcje były prowadzone, jeśli chodzi o giełdy chociażby, tak, że jest jasne wyjaśnienie, są przecież przed zainwestowaniem, wypełniamy dane kwestionariusze dotyczące naszej wiedzy na temat funkcjonowania tego rynku. Czy nie powinno być tak samo z kryptowalutami?
To znaczy, na pewno brakuje dyskusji. Brakuje dyskusji między finansistami pochodzącymi z tej, bym powiedział, powszechnej bankowości ze strefy finansowej, a zwolennikami kryptowalut. Brakuje tej dyskusji, co jest za i przeciw. Coś na zasadzie takiej debaty oksfordzkiej, żeby mogli klienci, potencjalni klienci
poznać
tak, plusy, minusy, ryzyko. Tego mi brakuje, tak? Bo jedni obrzucają się wzajemnie błotem, ale nie ma takiej poważnej dyskusji na temat jednej i drugiej strony, tak? Więc to jest potrzebne i mam nadzieję, może kiedyś w radiu taką dyskusję się zorganizuje.
Ja tu jestem ogromnym pesymistą, prawdę powiedziawszy. Ja czytałem ostatnio raport firmy Deloitte, która zbadała, kto jest najbardziej podatny na oszustwa w internecie. I proszę państwa, i wcale nie tak zwane srebrne pokolenie, wcale nie osoby najstarsze, tylko najczęściej ofiarami oszustów w internecie pada tak zwane pokolenie Z, czyli ci, o których mówimy, że urodzili się ze smartfonem już na sali porodowej, dorwali się do smartfona. Ludzie, dla których internet jest tym naturalnym sposobem,
środowiskiem,
sposobem komunikowania się, oni są bardzo naiwni, oni są bardzo podatni na różne wpływy, ktoś im coś powiedział, zasugerował, natychmiast reagują, a jednocześnie to są osoby, które są, przepraszam za określenie, odporne na wiedzę, to znaczy to są takie osoby troszeczkę zapatrzone w siebie, ja wiem lepiej. No i oczywiście my możemy zrobić każdą ilość debat, ja się zgadzam, że dobrze by było, żeby ta dyskusja była, przestrzegać, natomiast zawsze będzie grupa osób, która z ciekawości albo na zasadzie wiem lepiej, albo na zasadzie, żeby mnie ktoś tam nie skontrolował, będzie po te kryptowaluty sięgać.
W każdym razie, po kryptowalutę z wiedzą, tak samo po akcji z wiedzą, każde inwestowanie powinno się wiązać z pewną wiedzą, żebyśmy najmniej stracili, najwięcej zyskali. Panowie, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu i portalu IPP.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza. Dziękuję.
Dziękuję.